Okej, myślę, że możemy zacząć. Dzień dobry Państwu. Jestem niezmiernie zadowolony głównie z faktu, że mamy na sali prawie parytet płci, co się nie zdarza. Nie zdarza. Nazywam się Michał Żyliński. Pracuję w Microsoftcie. Za chwilkę trochę o sobie opowiem. Natomiast sesja, jak sama ścieżka, jest stricte biznesowa, ale praktyczna. Będziemy opowiadać trochę o przykładach różnego typu wdrożeń, projektów u partnerów Microsoftu, u klientów, z którymi współpracowałem, żeby pokazać, w jaki sposób skutecznie, mam nadzieję, coś zrealizować, a przede wszystkim ominąć częste rafy, na które natrafiamy. Pracuję w Microsoftcie od 9 lat, od dłuższego czasu w zespole, który wcześniej nazywał się Microsoft Incubation, teraz nazywa się Global Black Belts. Od 2 lat sprofilowany jestem na rozwiązania analityczne. Global Black Belts w tej chwili to, jak większość w tej chwili sił w Microsoftcie, jednostka bardzo mocno zorientowana na rozwiązania chmurowe. I ja też tą chmurą poniekąd się zajmuję. Natomiast jak Państwo zobaczą, już za chwilkę większość z tych reguł, które będę przedstawiał, spokojnie można zaaplikować również w dowolnych innych środowiskach. Chmura tutaj występuje tylko poniekąd jako pewien katalizator procesów, tak ja to widzę. Nie jestem bazodanowcem, stąd cieszy mnie fakt, że występuję na konferencji poświęconej SQL-owi, pierwszy raz notabene. Jeśli chodzi o moje tło, to głównie jednak programowanie. Jakie są cele tej sesji? Po pierwsze, nie będę mówił o marketingu, nie będę mówił zbyt wiele o ogólnikach, aczkolwiek chciałbym pokazać praktyczne scenariusze analityczne, na które ja natrafiłem z klientami. Trochę, żeby zdemitologizować choćby pojęcie big data. To, co w tej chwili widzimy, to bardzo wiele konferencji, spotkań, dyskusji na temat big data. Bardzo niewiele z klientów wie, jak można to wykorzystać poza samą technologią, która jest stosunkowo łatwa do opanowania, o ile tylko mamy takie chęci. Natomiast jak w praktyce to przełożyć na jakiś kawałek biznesu, z tym jest już trudniej. I tutaj często natrafiam na taką barierę w tych dyskusjach, że właściwie nie wiadomo, po co nam to. No więc pokażę, po co można wykorzystywać te rozwiązania. Później, no właśnie, pokażę troszeczkę tych rzeczy, które moim zdaniem są najcenniejsze w mojej pracy. To znaczy przez fakt, że jestem zaangażowany często w bardzo wiele różnego typu projektów, dyskusji, na też różnych etapach rozwoju, dużo się uczę. Tak? I te nauki myślę, że są warte podzielenia się również z Państwem. Choćby po to, żeby zacząć dobrze, tak? I szybko, zgodnie z tytułem tej sesji. A po trzecie, możemy spróbować sobie zarysować, jak taki projekt związany z analityką mógłby wyglądać i jak wyglądają kryteria sukcesu, albo jak zbliżyć się do definicji takich kryteriów. Przekładając to na ludzki język, będzie to wymiana doświadczeń. Troszeczkę, mam nadzieję, uda mi się przynajmniej Państwa zainspirować. No i oczywiście służę pomocą. Czy w tej chwili, czy po sesji, powiem też na koniec, w jaki sposób można z nami współpracować. A już tak bardzo praktycznie opowiem historię 7 klientów, które starałem się przełożyć na 7 reguł, które mogą się przydać w prowadzeniu takiego projektu. No i ponieważ jest to konferencja techniczna, a ja nie mam żadnego dema, to pokażę pół żywego przykładu, tak to sobie wyliczyłem. Skąd ta wiedza? Proszę Państwa, no więc jakieś 2 lata temu, kiedy stwierdziliśmy, ja wcześniej zajmowałem się chmurą wyłącznie, czyli Microsoft Azure'em, stwierdziliśmy, że wymagana jest specjalizacja, ponieważ chmura już tak urosła, że pojedyncze osoby nie są w stanie ogarnąć tych tematów technologicznie i stąd właśnie taki podział na wyspecjalizowane, że tak powiem, zespoły. Stwierdziliśmy, że warto zacząć współpracować bliżej z klientami. I to w takiej formule dość niekonwencjonalnej, my to nazywaliśmy akceleratorami. Tutaj są takie pocztówki z naszych podróży w różnych krajach, jak widać, gdzie staraliśmy się zebrać w jednym miejscu kilku, nie kilkunastu, ale kilku partnerów, klientów chcących coś zrobić. I to nie tyle chcących, co właściwie mających już bardzo konkretną potrzebę biznesową po to, żeby ją zmaterializować. poświęcaliśmy 3 do 5 dni, żeby usiąść wspólnie w jednym pokoju albo w kilku pokojach i coś zrobić, tak? Czyli dostarczyć jakiś produkt, jakieś rozwiązanie. Bardzo często się udawało, bardzo często też nie, ale sporo się dzięki temu nauczyliśmy. To, co jest też ciekawe i można sobie za chwilkę zadać pytanie, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, to taki artykuł, który polecam zapoznać się w zeszłym tygodniu, pojawił się na ZDNecie, tutaj link zostawiam, który pokazuje, jak wygląda strategia Microsoftu z perspektywy, akurat w tym wypadku R-serwera, czy generalnie języka R, o którym nawet na tej konferencji można posłuchać. I dlaczego tak naprawdę Microsoft zdecydował się po pierwsze zainwestować w ten język, ale też jakie widzimy nasze przewagi. Tu są, że tak powiem, bez priorytetów wyszczególnione te punkty, dlaczego akurat my jako Microsoft uważamy, że rozwiązania analityczne to jest coś, co w tej chwili bardzo wiele osób z jednej strony interesuje, z drugiej strony może odnieść korzyść. Więc oczywiście otwartość, tak? To jest taka pierwsza, bardzo często szokująca myśl, która dociera do naszych klientów, kiedy zaczyna z nimi rozmawiać, że właśnie nie rozmawiam o technologiach i produktach Microsoftowych. Notabene ja też nie wywodzę się z technologii Microsoftowych. Przed Microsoftem byłem głównie, żyłem w świecie open source. I wciąż mi gdzieś to zostało. Z drugiej strony pojawia się oczywiście jakaś tam szansa, ponieważ przejęliśmy firmę Revolution Analytics. Stąd też mam jakiś nowy zastrzyk technologii, ale też ludzi, tak, którzy byli bardzo dużym potencjałem, jeśli chodzi o akurat język R. Przejęcie takiego kapitału pozwala nam i pozwoliło zbudować czy zredefiniować naszą wizję platformy analitycznej. Oczywiście korzystamy z faktu, że w naszym portfolio są setki produktów, więc możliwość integracji ich ze sobą czy uzupełniania i synergii jest naszą przewagą. No i chmura, tak? Ta chmura oczywiście będzie się gdzieś przejawiać. Druga rzecz, którą warto zauważyć, nie wiem, czy Państwo zauważyli, jakieś 2 tygodnie temu opublikowany został raport Forrestera, jeśli chodzi o rozwiązania chmurowe i Hadoopa, tak? Czyli właściwie środowisko, które w sposób naturalny w ekosystemie Hadoopowym Microsoft nie występuje. Tymczasem okazuje się, że jesteśmy tutaj liderem i to takim no, niekwestionowanym, powiedziałbym, gdzie wyprzedziliśmy i AWS-a, i IBM-a, i Google'a, a to też nie dzieje się bez przyczyny. Tak? To jest efekt prac, które tak naprawdę trwały ostatnie 3 lata. No dobrze, ale to jest takie ogólne wprowadzenie. Zacznijmy w związku z tym rozmawiać o projektach. I pierwsza zasada, o której chciałbym wspomnieć, to prostota. Prosta rzecz, wydawać by się mogło, choć nieczęsto możemy upraszczać rozwiązania, zwykle zaczynamy je komplikować. Właściwie od samego początku, kiedy tylko zaczniemy rozmawiać o jakichś projektach, on bardzo szybko rośnie, tak? Komplikuje się. I to jest też bardzo, bardzo widoczne w świecie big data, bo jak popatrzymy sobie na taki obrazek z bodajże 2013 czy 2014 roku, to jest taki zrzut marek, czy marek i produktów, które w jakiś sposób na rynku big data funkcjonują. No ja nie chciałbym rozmawiać z klientami o takich rzeczach, tak? Czyli prowadzić ich przez ten labirynt czy gąszcz rozwiązań. Nie chciałbym też ich zostawiać na pastwę właśnie takiego świata. Stąd też warto zacząć od rzeczy prostych. Porozmawiajmy w związku z tym o takim pierwszym przypadku, który mnie spotkał u jednego z partnerów w Izraelu, który no, akurat miał tę korzyść dla nas, że zbudował rozwiązanie chmurowe. Tak? Zbudował rozwiązanie działające w środowisku Microsoft Azure, ale wymagające zdaniem, że tak powiem, twórcy i głównego architekta pilnej zmiany architektury. Były tak naprawdę 2 powody. Wszystko działało w oparciu o serwis, który się nazywa SQL Database, czyli bazę relacyjną i takie rozszerzenie dla bazy relacyjnej, które się nazywało SQL Federations. To był swego czasu nasz pomysł na federację baz danych, na skalowanie wszerz, który nie wszedł do fazy komercyjnej. Tak? Znaczy stwierdziliśmy w pewnym momencie, że drodzy klienci, niestety to nie jest technologia, którą będziemy rozwijać. Oczywiście zakomunikowaliśmy to odpowiednio wcześnie, jakieś 12 miesięcy przed wygaśnięciem samej tej konkretnej funkcjonalności. No więc klient troszeczkę poczuł się pod ścianą, musiał wymyślać coś innego. Z drugiej strony wiedział, że pojedyncze instancje bazy danych przestają się już skalować tak jakby chciał, potrzebne były nowe zasoby. Dodatkowo jeszcze korzystał z MongoDB do przechowywania danych nierelacyjnych. Serwis, no właściwie powiedziałbym, z jednej strony średnio skomplikowany, bardzo mocno osadzony w technologiach Microsoftu. Tutaj widzimy cloud serwisy, kolejki, web role, worker role i tak dalej. I tak naprawdę przyszedł z tym do stołu, właśnie licząc na to, że uda nam się wypracować jakieś optymalne rozwiązanie. Więc widzimy tutaj, że zamiast MongoDB rozważano DocumentDB, Azure Tables, bardzo wiele różnego typu technologii, które wciąż oczywiście są obecne i dostępne na platformie Azure. Natomiast jak wyglądały rezultaty? Sprawdziliśmy, jakby się zachowało to w momencie, kiedy zmigrowano by to całe rozwiązanie, wtedy jeszcze działające na takich wczesnych wersjach SQLDB, czyli w takich trybach Business Edition, z tego co pamiętam, do SQLDB w wersji premium, która wtedy już była oficjalnie dostępna i właściwie rozwiązywała większość problemów, jak się okazało. No bo faktycznie, brak zmian w architekturze, cały zespół tak naprawdę żył w środowisku Microsoftowym, miał doskonałe kompetencje, jeśli chodzi o SQL Server. Wystarczająca przestrzeń na wzrost, tak? W sensie zaczęliśmy od największej instancji, ale od tej stosunkowo niewielkiej. No i prostota, tak? Coś, co właśnie miało, że tak powiem, być realizowane w ciągu 3-4 dni podczas tego warsztatu, doprowadzenia do jakiejś finalnej architektury, udało się zamknąć w ciągu pół dnia dyskusji, włącznie z zrobieniem testów wydajnościowych na nowym silniku. Tak więc ta prostota, czy też próba niekombinowania, tak, jeśli mamy już jakieś rozwiązanie gotowe, jest jednym z moich zaleceń. Druga rzecz, dość ciekawa, no to zaufanie. Tak, zaufanie w tym wypadku, oczywiście zaufanie samej chmurze. Bez tego właściwie trudno zacząć rozmowę o jakichkolwiek rozwiązaniach. Ja szczególnie w Polsce spotykam się czy z krytyką, czy z zarzutami związanymi z tymi, że ta chmura to fajna, ale nie dla nas. Jesteśmy za duzi, za mali, za drogo, za tanio. Naprawdę wszelkiego typu dyskusje można usłyszeć. Natomiast no bez tego nie ruszymy. Tak? I dlaczego to zaufanie jest istotne? Jak Państwo, mam nadzieję, już wiedzą, chmura występuje w różnych odmianach. Tutaj akurat będziemy porównywać podejście takie klasyczne, infrastrukturalne kontra platformę. Klient znowu, działający w chmurze, więc już wydawałoby się, że przeszedł przez tę fazę akceptacji. Znaczy, nawet nie wydawałoby się, przeszedł, zdecydowanie przeszedł, ponieważ system tutaj był systemem produkcyjnym, korzystał ze SQL Database i tu faktycznie wystąpiła potrzeba wymiany tej warstwy bazodanowej. Wybrano HBase, czyli taki projekt działający w środowisku Hadoop, który my jako Microsoft również dostarczamy w postaci gotowego szablonu. Oczywiście nie jest to nasza technologia, natomiast no właśnie, klient zdecydował się za naszą namową, żeby skorzystać właśnie z HBase'a w tym kontekście, już pomijam kwestię dlaczego. Natomiast dla nich to była duża nowość. Tak? Znowu środowisko, znaczy zespół deweloperski i również administratorzy to byli ludzie bardzo blisko technologii Microsoftowych. Świat Hadoopa, open source'a był sporą nowinką. No i tutaj pojawiła się pewna zagwozdka. Tak? Z jednej strony mamy gotowe rozwiązanie Platform as a Service, czyli serwis HD Insight, które dostarczamy my jako Microsoft. Albo oczywiście klient może samodzielnie sobie to skonfigurować, czy sięgnąć do naszego sklepu z rozwiązaniami partnerskimi i wtedy mieć pełną kontrolę nad tym rozwiązaniem w chmurze. W tym wypadku partner zdecydował się na wybranie rozwiązania zarządzanego, czyli właśnie PaaS-a. Pomimo tego, że wymagało to pewnej ręcznej modyfikacji tego, co dostarczamy my z pudełka. Tam akurat brakowało silnika indeksującego, paru innych komponentów, które trzeba było wgrać. Wymagało to troszeczkę konfiguracji, zrozumienia tak, jak to działa, ale stwierdzili, że ten PaaS dla nich sam w sobie jest zaletą. No i jak wyglądały rezultaty? Po pierwsze, udało się z sukcesem zmigrować cały system produkcyjny w ciągu 4 miesięcy. Ja sam byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, tempem. Pewnie oczywiście wiązało się to z dużą determinacją zespołu, stosunkowo notabene niewielkiego. Pierwsze spotkanie zaczęło się, z tego co pamiętam, na początku września. W grudniu był już deadline, żeby to wypuszczać live. Tak więc wszystko właściwie przeszło płynnie. Większość wyzwań została rozwiązana. My oczywiście wspieraliśmy tutaj partnera jakimiś zasobami technicznymi po naszej stronie. Natomiast, jak Państwo na pewno tego też doświadczyli, po starcie, po ruszeniu na produkcję, zaczęły się pojawiać jakieś dziwne rzeczy. Jakieś dziwne błędy, serwis się potrafił restartować, czy nie odpowiadać. Mówimy tutaj o systemie kluczowym z perspektywy akurat tego biznesu. No więc zrobiło się nieciekawie. No i tutaj właśnie pojawia się kwestia zaufania. Z jednej strony mamy infrastrukturę, tak? Gdybyśmy się zdecydowali na rozwiązanie infrastrukturalne, w najlepszym wypadku mielibyśmy taką sytuację, że my jako Microsoft powiedzielibyśmy: OK, z naszej perspektywy te maszyny wirtualne i te dyski działają poprawnie, nie widzimy tutaj żadnych błędów, więc drogi kliencie, najprawdopodobniej popełniłeś jakiś błąd konfiguracyjny, zgłoś się być może do partnera, który dostarczył rozwiązanie działające na naszej infrastrukturze. No ale tutaj mówiliśmy o PaaS-ie, tak? Czyli o Platform as a Service, gdzie tak naprawdę to SLA jest w całości dostarczane przez Microsoft. No i to właściwie rozwiązało i uratowało ten projekt, ponieważ udało się zaangażować bezpośrednio inżynierów z grupy produktowej. Okazało się, że faktycznie tam trzeba było zrobić drobne hotfixy w samej usłudze. I w ciągu 2-3 dni sprawa się wyprostowała. W tej chwili z sukcesem jest to działające bez większych jakichś czkawek. Wniosek? No właśnie, to zaufanie również przekłada się na SLA, czyli da się zmierzyć. I warto to uwzględnić przy wyborze komponentów, w szczególności chmurowych. Nie wszyscy pewnie w tym pokoju zdają sobie sprawę, że platforma Azure to w tej chwili kilkadziesiąt różnego typu produktów, które mają osobne bardzo często zobowiązania, tak, jeśli chodzi o choćby dostępność czy wydajność tych komponentów. Także warto wczytać się w te szczegóły, szczególnie jeśli mówimy o dużych, skomplikowanych rozwiązaniach. Przypadek trzeci. Zbliżamy się do trochę bardziej zaawansowanych rozwiązań, już nie tylko samej bazy danych czy silnika danych. Taka klasyczny przykład, analiza sentymentu. Tak? Jak mówimy o big data, właśnie naturalnie widzimy te pojawiające się Twittery czy Facebooki, które gdzieś tam są zbierane i ktoś ładnie, agregując te dane, jest w stanie wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski. Ja byłem podstawiony przed takim zadaniem jakieś kilka tygodni temu przez jednego z klientów, który zażyczył sobie właśnie takiej analizy na stosunkowo niewielkim zbiorze danych. Nie chodziło tutaj, co ciekawe, o dane pochodzące z mediów społecznościowych, ale z wewnętrznych źródeł. Żeby być bardziej precyzyjnym, klient, duża organizacja międzynarodowa, gromadziła informacje od swoich pracowników na temat jakości pracy w firmie, tak? Takie kwestionariusze. Kwestionariusze, które spływały w dużej ilości. Z tego, co pamiętam, dostałem taką próbkę 15 tysięcy, odpowiedzi, w dużej mierze składającej się z luźnego tekstu, tak? Więc to jest ten element, który wymagał przetworzenia. I tutaj pojawiło się pewne wyzwanie, ponieważ dowiedziałem się, że mam na to 2 dni, a jak ktoś zajmuje się przetwarzaniem tekstu, to wie, że sytuacja wbrew pozorom i temu, co pokazujemy często na demonstracjach, nie jest trywialna. Dodatkowo tutaj można dodać, że klient był klientem rosyjskim, w związku z tym całe treści dotarły do mnie w języku rosyjskim, którego nie znam, co dodawało dodatkowego smaczku, ponieważ jak teraz sprawdzić, czy na pewno jakość mojej pracy będzie adekwatna. No więc właśnie, bardzo mało czasu, w jaki sposób do tego podejść. Można oczywiście budować takie modele samodzielnie, jeśli mamy takie kompetencje w zespole, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Natomiast to, co ja stwierdziłem, pomyślałem, czemu by nie dać szansę Cortanie. Nie wiem, na ile hasło Cortana budzi jakieś emocje na sali. Czy ktoś słyszał o Cortanie? Cortana Intelligence Suite? Bardzo mało. No właśnie, tak jak myślałem. W związku z tym ja pozwolę sobie zrobić taką małą tutaj i obiecuję, że to jest jedyna taka wrzutka, no może nie marketingowa, tak, ale technologiczna czy produktowa. Cortana Intelligent Suite to tak naprawdę zbiór usług w Azure, które skupiają się głównie na analizie, przetwarzaniu, składowaniu danych. To, co widać, to część z usług wprost mapuje się na to, co znajdziemy w portalu ażurowym, czyli mamy tutaj Data Factory, Data Warehouse, Machine Learning i tak dalej, i tak dalej. To, czego nie widać w Azure, to jest ten kawałek, który jest stosunkowo niewielki i nowy. Cognitive Services, Bot Framework i Cortana. Bot Framework notabene został ogłoszony miesiąc temu, także proszę nie czuć się winnym, że Państwo nie wiedzą, o co chodzi. Jak sama nazwa wskazuje, służy to do budowy botów. Mamy natomiast coś, co tutaj jest ukryte tylko pod jedną nazwą, Cognitive Services, czyli gotowe API z modelami analitycznymi, w szczególności do analizy tekstu. Czyli zamiast taki model budować, choćby w usłudze Machine Learning, mogę sięgnąć po coś, co ktoś już przygotował wcześniej i liczyć, że zadziała. Dobrze, wróćmy w takim razie z tej dygresji. No właśnie, czy Cortana API da radę? Zalety są, wydaje się, proste, tak? Mam rozwiązanie z pudełka. Mam nadzieję, że ktoś to przetestował, sprawdził, nie jestem pierwszy. Nie potrzebujemy wiedzy dziedzinowej, która w tym wypadku akurat jest dość specyficzna i trudno takie zasoby znaleźć na rynku. No a jakie są minusy? Cortana i Microsoft głównie wspieramy języki angielski, tak? Są takie elementy, które wspierają bodajże do 7 w tej chwili głównych języków na świecie, natomiast jeśli szukamy czegoś specyficznego, to jest duża szansa, że po prostu natrafimy na pewną barierę. Brak elastyczności, jeśli ten model czy to podejście się nie powiedzie, właściwie nie mamy tutaj innych możliwości niż zacząć od zera, tak? To znaczy, no jest to API. Tam nie ma możliwości konfiguracji. No i czarna skrzynka. Jeśli ktoś, w szczególności klient, zapytałby dlaczego, to mamy problem, tak? Możemy mieć trudność, żeby odpowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast tak czy inaczej stwierdziłem, spróbujmy. Dane źródłowe trafiły do mnie po prostu w Excelu, tak? Więc miałem pojedynczy rosyjskojęzyczny arkusz Excela z dużą ilością informacji i zaaplikowałem 3 niezależne API, które właśnie w Cortanie można znaleźć w ramach Cognitive Services. Tłumaczenie maszynowe, prosta rzecz, wydawać by się mogło, choć testowałem 3 różne. Testowałem Microsoft Translatora, testowałem Google'a i testowałem Yandexa, który też dostarcza tłumaczenie. One wszystkie notabene mają bardzo zbliżoną jakość, tak na pierwszy rzut oka, oczywiście moim okiem laika, jeśli chodzi o tłumaczenie. Natomiast mają też bardzo wiele ograniczeń, o których pewnie Państwo jako użytkownicy być może takich serwisów nie do końca sobie zdają sprawę, szczególnie jeśli chodzi o taką dużą skalę, w sensie, gdzie mamy API, dość szybko trzeba płacić, tak, mówiąc w skrócie. Druga rzecz, trzecia rzecz właściwie, to właśnie API już poświęcone analizie sentymentu. To jest stosunkowo prosty model, który zwraca informacje pomiędzy 0 a 1. 0 to są wysoce negatywne emocje, 1 wysoce pozytywne. I ostatnia rzecz, która też się znajduje w ramach tego pakietu, to key phrase detection, czyli możliwość wyciągnięcia słów kluczowych, tak, czy fraz kluczowych z właśnie dowolnego tekstu. Jeśli potrzebujemy sobie oczyścić jakieś treści z, no, ze śmieci, tak, czy z rzeczy, które nie są istotne, to tutaj świetnie by się to nadało. No właśnie. I kolejna reguła. Sprzedawaj historię. Ja przeszedłem przez tą ścieżkę, tak jak Państwo widzieli. API zostało zakończone. No i na szczęście mieliśmy tuż przed spotkaniem z klientem, notabene reprezentantem klienta tutaj był dział HR. Jak łatwo się domyśleć, to oni, że tak powiem, byli właścicielem danych. Oni byli głównie zainteresowani tym, jak pracownicy w tej chwili oceniają firmę. Więc no, zdecydowanie dział nie techniczny. No i ja zacząłem tę prezentację mówiąc tak, słuchajcie, mamy wspaniałe rezultaty, zobaczcie tylko. No i pokazałem coś takiego. No i usłyszałem po takich 15 sekundach ciszy od przedstawiciela tutaj handlowego, ale co to jest to duże zielone pudełko? No i właściwie trochę mi tutaj oczywiście para opadła, ale ale zrozumiałem, że to, co wykorzystywane jest często w no właśnie złożonych rozwiązaniach analitycznych, czy to, co cieszy statystyków, niekoniecznie cieszy końcowych użytkowników, tak? W sensie nakład pracy związany z tym, żeby teraz wyjaśnić za tym jakże pięknym boxplotem, jest może niewspółmierny do efektów. Wczoraj słyszałem notabene tutaj na jednej z sesji, że liczby mówią 1000 razy więcej niż obrazki. No ja jestem bardzo zdecydowanym przeciwnikiem takiej tezy. Uważam, że to właśnie obrazki sprzedają rozwiązania i przynajmniej w tych scenariuszach, gdzie ja byłem zaangażowany, to głównie właśnie dobra wizualizacja jest kluczem do sukcesu. Na co też uczulam. To też jest ten efekt historii, o którym mówiłem, tak? Te obrazki muszą jakąś historię opowiadać. No więc co się stało? Zamieniłem ten boxplot surowy, trudny do wytłumaczenia na trochę inne wartości, które, no, że tak powiem, w sposób naturalny zostały skonsumowane. Tutaj widzimy właśnie efekt detekcji fraz, czyli jakie tematy w tych wątkach pracowniczych się najczęściej pojawiają. Widzimy tutaj pracowników, widzimy bank, jak łatwo się domyśleć, była to instytucja z sektora finansowego, trochę o płacach, trochę o klientach i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście tylko podzbiór najczęściej wykorzystywanych czy pojawiających się fraz. Gdy mamy już te frazy i mamy sentyment, tak, bo ten sentyment niezależnie został oceniony, to możemy się pobawić w trochę bardziej ciekawe analizy. I tutaj mamy przykład analiz, kiedy zestawiamy sobie różnego typu frazy, które pracownicy używają, z no właśnie jakąś wartością emocjonalną, którą one budzą. No, w najprostszym wypadku to też nie wymaga tutaj pewnie jakichś pogłębionych analiz. Mamy na czerwono, generalnie po lewej stronie to jest negatywne, po prawej, jeśli chodzi o oś X, wysoce pozytywne. Mamy tutaj takie tematy jak płaca, zdecydowanie tutaj nie cieszy się to dużą popularnością, i zespół, tak, team. Team tutaj wysoce pozytywny, tak, więc większość fraz czy zdań, gdzie pojawiało się słowo team, została oceniona wysoce pozytywnie. Tak więc to są takie proste zestawienia, oczywiście możemy się tym bawić, jeśli na przykład teraz skrzyżujemy ze sobą future changes, to jest czerwone, i leadership management, to widzimy, że na przykład jeśli chodzi o te zmiany i wizję przyszłości, to raczej znowu mamy takie przechylenie w stronę pozytywnych. Jeśli chodzi o kwestie oceny kompetencji kierowniczych, tak to można interpretować na przykład, to tutaj mamy dość mocno spolaryzowane opinie, tak? Nie ma tutaj, mamy ten ewidentny dołek i dwa szczyty po lewej i po prawej stronie. Tak więc zachęcam w momencie, kiedy już zbliżamy się do końca pilotażu, no już nie mówiąc o systemie produkcyjnym, żeby uwzględnić ten aspekt, który ma cieszyć użytkowników, tak? Warto posiedzieć dłużej nad Power BI-em, Excelem czy jakimkolwiek narzędziem, z którego Państwo korzystają. To akurat było wygenerowanie w Erze, jak być może widać, bo to po prostu się liczy, tak? Tak naprawdę to właśnie tego oczekują klienci, tego oczekują użytkownicy. Kolejny przykład, kolejna reguła, inspiruj. Tak jak już mówiłem, bardzo często zdarza się, że trafiam do klienta, jestem zrzucony na głęboką wodę, nie do końca wiem, jak wygląda kontekst biznesowy, ale mam coś sprzedać, czy przekonać, czy wytłumaczyć. Żeby uniknąć tego odbicia się od ściany, to znaczy bardzo często też widzę, że klienci lubią słuchać o różnych historiach, natomiast później no właściwie nie wiem, co się z tą wiedzą dzieje. Ten temat jest gdzieś tam parkowany. Ja staram się inspirować, to znaczy angażować i wyszukiwać takich scenariuszy, które mogłyby być potencjalnie interesujące, pomimo tego, że nie są oczywiste. No i właśnie o takiej nieoczywistości chciałbym teraz opowiedzieć. To jest kolejny projekt, który wciąż się jeszcze toczy, natomiast trwa już kolejny etap, co ja osobiście traktuję jako sukces. Firma znowu bliska chmurze, całe rozwiązanie działające w Microsoft Azure. Po pierwszym spotkaniu udało mi się ich przekonać do tego, żeby było miło, żeby dali nam dostęp do kawałka swoich danych, ponieważ oni wiedzieli, że big data to jest coś fajnego i faktycznie mieli te big data notabene, bo tutaj mówimy o grubych terabajtach, które udało im się zgromadzić, natomiast nie mieli bladego pojęcia, co z tym zrobić, tak? Mieli biznes dość, że tak powiem, ciekawy, za chwilkę się wszystko wyjaśni, firma dostarczające rozwiązania nawigacyjne. Tak więc gromadzące olbrzymią ilość informacji związaną z ruchem samochodów, użytkowników itd., itd. Po spotkaniu 2 tygodnie czasu zajęło mi przekonanie i do tego, że warto nam dać kawałek tych danych po to, żebyśmy już na własną rękę spróbowali poeksperymentować i wyciągnąć być może jakieś wnioski. No więc dostałem taki mały pliczek, 100 gigabajtów, CSV, 500 milionów wierszy, 3 miliony sesji, ponad 200 tysięcy urządzeń, więc sporo. Na tyle sporo, że oczywiście wymagało to odpowiedniego zaaplikowania technologii, ale tak jak już wspominałem, brak sprecyzowanych oczekiwań, jeśli chodzi o efekt. Czyli, drogi Microsoftie, jeśli chcecie poświęcać swój prywatny czas na to, żeby się tym bawić, proszę bardzo, natomiast my nie gwarantujemy, że coś z tym zrobimy. Byłoby fajnie, ale oczywiście to wasze ryzyko. No i my podjęliśmy tę rękawicę. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani technologią, całość znowu, czy właśnie większość przetwarzania była realizowana w technologiach hadupowych. No mówimy tutaj o danych dość mocno nieustrukturalizowanych, zatem dość dobrze się wpisywało to w tę całą konwencję. Cała reszta była znowu wizualizowana w R-serwerze. No właśnie, no więc od czego zacząłem? Zacząłem od tego, że po pierwsze nie rzuciłem się od razu na te 500 milionów, bo przetwarzanie nawet z użyciem klastrów hadupowych no nie jest tutaj wysoce komfortowe. Stwierdziłem, że warto zacząć od jakiejś niewielkiej próby. I tak to właśnie sobie wymyśliłem. Czyli wziąłem sobie pierwsze z brzegu 10 losowych urządzeń czy użytkowników i spróbowałem to zamapować na mapę zgodnie z koordynatami. Widzimy, że tak powiem, efekt jest nic spektakularnego, natomiast system działa. Można próbować w oparciu o to budować jakieś rozwiązania. Po drugie, kolejną rzeczą, na którą natrafiłem, to takie naturalne dosyć pytanie, czy my faktycznie potrzebujemy tyle tych danych. Tak? Szczególnie jeśli będziemy planować później jakieś modele predykcyjne, no to na pewno wrzucenie takiej ilości danych, które, powtarzam, to jest tylko zbiór. Jakby ktoś był ciekawy, no to widać, że jest to Polska i jeden miesiąc, tak więc tyle mniej więcej danych gromadzonych jest w miesiącu z jednego tylko kraju. Firma działa oczywiście globalnie. No więc stwierdziłem, ok, spróbujmy jakoś skompresować to, tak? Więc taką pierwszą rzeczą, która naturalnie się pojawia, to próba uśrednienia tych lokalizacji, tak, użytkowników. Taka ciekawostka, w tej chwili wszystkie urządzenia próbkują co 5 sekund, więc te sygnały są dość często emitowane. No z mojej perspektywy było to zbyt często, w związku z tym po zaaplikowaniu uśrednienia minutowego, no wydaje się, że tutaj niewiele straciliśmy, tak? Żeby upewnić się, czy jak wiele straciliśmy, to oczywiście można się tutaj pochylić bliżej nad mapą i zobaczyć nawet z perspektywy Warszawy, że te trasy z grubsza odpowiadają rzeczywistości, może poza jakimiś drastycznymi zakrętami, tak? Kiedy ktoś tam przyspieszył pewnie i tutaj ta minuta nie do końca wskazuje to, co powinna, aczkolwiek z perspektywy tego, co chciałem zrobić, zupełnie mi to nie przeszkadzało. Udało mi się odchudzić ten plik o 12-krotnie, tak? Druga rzecz, no to oczywiście pomyślałem troszeczkę też o samej przestrzeni, którą również można by próbować w jakiś sposób skompresować poprzez na przykład nałożenie siatki. Ja taką siatkę sobie właśnie wymyśliłem, 20 na 20 pól, po to, żeby wygenerować taką heatmapę. I taka heatmapa dla tych 10 urządzeń, którą widzieliśmy, wygląda tak, czyli tutaj mamy rozłożenie aktywności użytkowników. Widać, że tutaj okręg katowicki cieszy się największą popularnością, później pewnie Wrocław i Warszawa. No ale to jest tylko 10 użytkowników. No więc przeszliśmy teraz już do pełnego zbioru. No i zacząłem sobie na przykład oglądać ruch godzinowy. Tak? Czy są tutaj jakieś trendy, tendencje, jeśli chodzi o ruch godzinowy? Stosunkowo oczywiste, tak? W sensie większość ruchu dzieje się pomiędzy godziną 7, powiedzmy, a nie wiem, 15 czy 16. Natomiast to, co było ciekawe, to na przykład ten pik, który się pojawia tutaj, około północy, tak? Skąd to się bierze. I to jest ta rzecz, którą na przykład klient nie zauważył. Tak? W sensie, mając dostęp do tych danych, do tej pory nie analizował tego w ten sposób. No i efekt już końcowy prawie wygląda tak. Wygląda tak, czyli jak na to spojrzałem po raz pierwszy, to stwierdziłem, no fajnie, ale co ja mogę o tym opowiedzieć, prawda? No i tutaj potrzebny jest ten dodatkowy wymiar i efekt, powiedzmy, lekkiego wow. i to jest ten moment na pół demo, które obiecywałem, które wygląda tak, że... Ach, no dobrze, muszę to jakoś jeszcze prze... Przytrzymałem się tego. Czyli prosta animacja zmian w czasie z perspektywy właśnie ruchu godzinowego. Tak? To jest uśrednione z perspektywy miesiąca, więc też nie do końca być może właściwe, natomiast pokazuje już pewne ciekawe trendy. Tutaj widzimy godzinę po godzinie, jak to się zmienia. No i tak jak pokazywałem, to jest ten pik, który się zaczyna w godzinach porannych. 8, 9, robi się gorąco właśnie w okolicach 13. Jak widać, 14 to są właśnie godziny największego szczytu na polskich drogach. I później to spada, tak? Z powrotem robi się zielono. To też ciekawe. Dwa wnioski, które klient sam sprzedał jako nie wpadlibyśmy na to. Po pierwsze, że ten ruch rozkłada się jednolicie. Że nie ma tutaj takich zdecydowanych hotspotów, tak, że co mogłoby się wydawać, będą tutaj ośrodki miejskie, które będą dominować. Ja to tłumaczę sobie w ten sposób, że jak człowiek już włącza tę nawigację, to raczej do ruchu długodystansowego, niekoniecznie po mieście. A po drugie, no to właśnie ten dziwny pik, który się pojawia na koniec czy na początku dnia, zależy jak na to spojrzeć. Więc jeśli sobie cofniemy teraz do godziny 0, to co zobaczymy? Że ten ruch tak naprawdę zaczyna się na granicach, tak? I to jest znowu ciekawy wniosek, że pewnie, czego klient nie śledził w tej chwili, część z tych urządzeń jest intensywnie wykorzystywana pewnie przez kierowców ciężarówek, tak? Szczególnie w ruchu transgranicznym, co oczywiście można też sprzedać biznesowo, tak? Czy wykorzystać jakoś biznesowo. Tak więc to są takie wnioski, które udało się stosunkowo szybko i skutecznie sprzedać klientowi. Rezultaty? Klient zrozumiał, po co to jest. Tak? W sensie może jeszcze niekoniecznie był w stanie wyklarować sobie wizję dojścia do jakiegoś celu. Natomiast te szanse na nowe modele biznesowe się jak najbardziej pojawiły. I teraz to, co się w tej chwili dzieje, to pracujemy już właśnie nad konkretnymi business case'ami, które już klient sam zdefiniował i chciałby sprawdzić. A niektóre z tych pomysłów są właściwie gotowe do natychmiastowego wykorzystania. To znaczy te raporciki mu się bardzo spodobały i w tej chwili jesteśmy w trakcie wdrażania Power BI-a, który się będzie integrować właśnie z tą platformą. Kolejna. Ja korzystałem akurat z GGMaps, czyli pakietu erowego. Tam można wybrać sobie providera map i w tym wypadku akurat wziąłem Google'a, bo był pierwszym domyślnym rozwiązaniem.
W sensie od klienta przyszły jakieś dane, tak? X, Y?
Tak. Tak. Tak, no oczywiście, to jest ruch, że tak powiem, nawigacja, w związku z tym tam podstawową informacją są współrzędne geograficzne, które trafiają do systemu. Więc ja tutaj... To, co zrobiłem, to zrzutowałem to na mapy, które Google dostarczył. Tak jak mówię, tych providerów, w szczególności no my również coś takiego dostarczamy, mi jakoś nie robiło różnicy, czy to będzie Google, czy cokolwiek. Oni mają oczywiście własne źródła map, także to raczej chodziło o pokaz samej możliwości technologii. To, czy to będą mapy takie, czy inne, nie stanowiło różnicy. No dobrze, kolejna zasada, nie zaczynaj od technologii. Nawet z technologami staram się unikać dyskusji prosto o produktach, tak? czy o technologii. Nawet jak widać na konferencjach technologicznych staram się o tym nie mówić. No właśnie, i dlaczego? Dlatego, że bardzo często jesteśmy ograniczani przez to. Tak? W sensie te wyzwania, które rzuca nam dział IT są, przepraszam, ale stosunkowo trywialne, to znaczy dobrze zdefiniowane. To, co mnie głównie bawi, to właśnie jak jednak pomóc biznesowi. I to też jest taki ciekawy przypadek. Znowu kolejny klient, który pochodzi z branży finansowej. Duże rozwiązanie on-premisowe, bardzo niewielki kawałek chmury, Co więcej, wiedzieliśmy, że ta chmura nie będzie docelowym rozwiązaniem, a mimo to jednak udało nam się Azura tam pokazać w pozytywnym kontekście. No więc przypadek taki. SQL Server, duża instancja, system transakcyjny, tak naprawdę spływają tam wszystkie informacje o operacjach no, klientów, tak? To nie jest system core'owy banku, ale to jest, że tak powiem, ten kanał online'owy. Był problem z wydajnością, z tego względu, że tam lądowało bardzo wiele informacji takich detalicznych, jeśli chodzi o na przykład clickstream, to co się dzieje na stronach. Czyli coś, co powinno lądować gdzieś tam w logach na boku, de facto było zapisywane w SQL serwerze, z nadzieją, że uda się to łatwiej zanalizować, a było dokładnie odwrotnie, tak? To znaczy udało się zagotować SQL serwer, a dostęp do tych danych był tak ograniczony, że właściwie i tak nikt nie wiedział, co z tym zrobić. No więc pomysł wydać się mogło naturalny, wynieśmy to do jakiejś platformy nie SQL-owej i znowu klient już wiedział o Hadoopie, nawet miał jakiś niewielki klaster Hadoopowy postawiony u siebie w organizacji. No i bardzo dobrze, natomiast to, że sobie postawił ten klaster, to jeszcze nie znaczy, że potrafił z niego skorzystać i nie potrafił. W sensie ten klaster stał tam od pół roku i tyle. Zadanie zostało wykonane. To jest właśnie to ostrzeżenie, jeśli chodzi o dyskusję z działem IT. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to jeśli już dostaliśmy dane źródłowe po to, żeby udowodnić, że wydajnościowo da się ten problem rozwiązać, tak? Czyli tę bolączkę działu IT, spróbujmy wybudować sobie jakiś business case, który można sprzedać nie tylko tym podstawowym, pierwotnym właścicielom. No bo mieliśmy dużo danych, dostaliśmy znowu dane zanonimizowane, ale wartościowe. Mogliśmy się nimi trochę pobawić. No więc zbudowaliśmy sobie taką prostą architekturę dla pilotażu, maszyna wirtualna ze SQL-em, który później spięty był właśnie z usługą HD Insight. Wyciągaliśmy przez JDBC te logi czy te eventy. To wszystko było w formacie JSON-owym. Na tym były aplikowane jakieś procedury czyszczenia danych, transformacji tych danych. I już po, że tak powiem, wyselekcjonowaniu tego, co dla mnie było istotne, mieliśmy maszynkę z Revolution RM, czyli w tej chwili z R-serwerem, po to, żeby, no właśnie, dostarczyć coś więcej. Czyli tak naprawdę te pierwsze dwa elementy rozwiązały pierwotną bolączkę klienta. Tak, udało nam się dostarczyć, znaczy odchudzić ten SQL serwer, który działał do tej pory, a co więcej, dane dotyczące działalności użytkowników są dostępne, można prowadzić na nich jakieś analizy. No właśnie, ale żeby zademonstrować, że takie analizy są możliwe, to zaczęliśmy się bawić w segmentację. Segmentację tego ruchu. No i pierwszym takim pomysłem była oczywiście jakieś anomalie. Ja zdefiniowałem sobie tylko takie cztery główne wymiary czy cechy, które zostały wyliczone właśnie za pomocą klastra Hadoopowego. Średnia ilość operacji na dzień, średnia ilość sesji na dzień, średnia ilość operacji na sesję. I ostatni taki ciekawy parametr, IP count, czyli ilość urządzeń klienckich, które w ciągu dnia zostały wykorzystywane przez tego samego użytkownika. No bo to też jesteśmy w stanie łatwo zmierzyć, tak? Patrząc na żądania pochodzące z przeglądarek. No i co widzimy? Widzimy tutaj po pierwsze dwa klastry, no bo mówimy tutaj o anomaliach, więc szukamy jakichś takich niepokojącego ruchu. Mamy dwa klastry. Jeden składał się z 120 tysięcy obiektów, drugi z 15 tysięcy obiektów, więc widać tutaj dużą dysproporcję. Czerwony, który dominuje na tych wykresach, to jest właśnie to coś, co można próbować potraktować jako anomalię, czy outlier, czy no cokolwiek, co być może wymaga jakiejś dalszej uwagi. Tutaj mamy też współrzędne środków klastra, więc możemy sobie zobaczyć, czym one się cechują. Natomiast to, co było ciekawe, ja wylistowałem sobie najbardziej skrajnych użytkowników, oczywiście znowu anonimizując tę nazwę tutaj na cele tej prezentacji. No i ja oczywiście nie miałem pojęcia, co się za tym kryje, natomiast było to dla mnie jako laika również dość oczywiste, że widzimy, że część z tego ruchu czerwonego, tak, czyli tego potencjalnie niebezpiecznego, jest generowana przez systemy wewnętrzne. System Identity 1.2 to są pewnie jakieś systemy middleware, które podpinają się również do tego API czy do tych serwisów. No ale mamy kilku użytkowników rzeczywistych, którzy wykraczają zdecydowanie poza tą statystyczną populację. No i to było dosyć ciekawy taki moment na spotkaniu, kiedy ja właśnie demonstrowałem te slajdy, kiedy właśnie szef IT mówi chwileczkę, wziął telefon, zadzwonił do działu bezpieczeństwa i przekazał tę listę dosyć szybko w takim nerwowym głosie. Faktycznie, że tak powiem, doszło do, do materializacji tego, co chciałem osiągnąć, tak? Czyli pokazać, jaka może być wartość takich analiz. No dobrze, my oczywiście na tym nie skończyliśmy. To, co zaczęliśmy robić, to oczywiście bawić się już taką prawdziwą segmentację, wyłącznie o te cztery wymiary. Stosunkowo niewiele, ale można z tego coś już wyciągnąć. To znaczy tutaj widzimy, jak to wygląda bez normalizacji. Taki przykład, że jednak normalizacja się przydaje. Tutaj już po normalizacji tych wymiarów mamy dużo lepsze wyniki. Trzy klastry czy trzy segmenty. Znowu, żeby przełożyć te znaczki, dla mnie te cyfry, a w szczególności dla użytkowników biznesowych pewnie niewiele mówią, przełożyliśmy to na język naturalny, czyli mamy tutaj użytkowników, które nazwałem light users, takich, którzy stosunkowo niewiele korzystają z tej aplikacji czy z tego systemu. Mamy użytkowników aktywnych, ale też mobilnych, czyli mają wiele urządzeń, które korzystają w ciągu jednego dnia i też aktywnych, ale statycznych, czyli w większości jest to pewnie jeden laptop czy jakaś stacja robocza, z której korzystają na co dzień. Tak więc w bardzo prosty sposób, bez jakichś szczególnych nakładów pracy udało się coś takiego osiągnąć, a później naturalnie przełożyć na jakiś klasyfikator. Tak więc powstał model klasyfikacyjny, w tym wypadku akurat oparty o drzewo decyzyjne, żeby też móc zwizualizować sobie tę drogę decyzyjną. Tak? Dlaczego akurat ktoś wpada w jeden, a nie drugi klaster? Dość wysoka, nawet bardzo wysoka powiedziałbym accuracy. No i później już jako taka wisienka na torcie przełożyliśmy to na Azure ML właśnie 1:1, zachowując, że tak powiem, jakość modelu. Rezultaty. Udało nam się spozycjonować Air Services i Air Servera, czyli SQL Server 2016 de facto. Efekt przekroczył oczekiwania klienta. Proszę pamiętać, że zaczęliśmy od dyskusji o performance, a skończyliśmy na faktycznie tematach zupełnie egzotycznych dla pierwotnych właścicieli. Azure nie pojawi się w produkcji, tak jak już mówiłem, natomiast pewnie zostanie środowiskiem testowo-deweloperskim. Ja jestem, że tak powiem, w stanie z tym żyć, nie mam z tym jakichś większych problemów. To też między innymi podyktowało, wiedza o tym podyktowała wybór technologii, tak? Czyli nie pchaliśmy się tutaj od początku w Azure ML, Stream Analytics czy jakieś rozwiązania, które są tylko w chmurze, ale założyliśmy, że to ma być rozwiązanie, które potencjalnie da się zmigrować do własnego data center. Nie bój się porażek, mówię to również do siebie. Na razie opowiadałem o różnych mniejszych, większych sukcesach, ale to jest tylko pewien odsetek, że tak powiem, moich projektów. Bardzo często jest tak, że te porażki się zdarzają i one też są cennymi naukami. Dla mnie na przykład taką nauką jest przypadek plaża, który nazwałem właśnie w taki sposób dość enigmatyczny. Klient z branży energetycznej, dotyczyło to przewidywania zużycia energii, tak, w przedsiębiorstwie energetycznym. Kluczowy, że tak naprawdę aspekt działalności tego przedsiębiorstwa. Natomiast, no właśnie, no więc dostaliśmy jakąś próbkę danych, bardzo małą, bardzo słabej jakości, muszę przyznać. I właśnie nic więcej. Zbudowałem jakiś prosty model predykcyjny, tutaj są jego wyniki. Pokazałem całość, jak widać, działało w usłudze Azure Machine Learning, pokazałem integrację ładną z Excelem, jest to możliwe i daje ten komfort użytkownikom. No natomiast zabrakło czegoś, tak? Moim zdaniem to, czego zabrakło, to determinacji klienta, czy tak naprawdę świadomości tego, co on by chciał uzyskać, bo feedback, jaki dostaliśmy, był taki, że czy ten model jest w stanie się sam zbudować, a później sam usprawniać i czy oni mogą dostać takie rozwiązanie, gdzie będzie taki przycisk przewidź mi na najbliższe 10 dni i już. No więc nie, tak? To też uprzedzam, że może się tak zdarzyć, że po prostu organizacja, firma nie jest jeszcze gotowa po prostu na takie dyskusje albo po prostu tego nie potrzebuje i jest to jak najbardziej okej. Okay. Trzeba dość szybko być w stanie ocenić, w którym momencie się wycofać również. Dlaczego tak się dzieje? To jest najnowszy Gartner, jeśli chodzi o moją ulubioną krzywą, czyli hype curve. Ja ją pokazuję tak mniej więcej co 2 lata w różnych kontekstach i zawsze się sprawdza. Dlaczego tak się dzieje? Skąd te porażki? Jak popatrzymy sobie na rozwiązania big data czy analityczne, ja je tutaj podświetliłem, mamy tutaj Internet of Things, mamy machine learning, mamy jakiś tam natural language, mamy smart advisors. Super fajne rzeczy, natomiast jak widać one są wszystkie w piku, tak? Są wszystkie w piku, co oznacza, że klienci oczekują magii, tak? bardzo niewielu vendorów, partnerów czy informatyków mówi rzetelnie, co się da zrobić. To nie jest magia, tak? To wciąż jest jednak twarda nauka i technologia. Także jeszcze trochę czasu upłynie, zanim te nadmierne oczekiwania, czy ten balon zostanie trochę tego powietrza odpompowane. Dobrze, i ostatnia, z tego co pamiętam, reguła i ostatni przypadek nazwałem Arbus. Arbus to tak akurat w Microsoftie dość często się mówi właśnie o watermelon effect. Po polsku tłumaczy się to nie wprost, raczej o malowaniu trawy na zielono. Tak, czyli mamy jakąś metrykę, jakiś KPI, za który ktoś jest odpowiedzialny. Super, fajnie, udało się to zrealizować. Chociaż nie wiadomo jakimi środkami, te środki mogą tutaj zacząć nam sprawić, że ten owoc zacznie gnić. Oby nie. To oczywiście ten arbus pojawia się troszeczkę w luźnym kontekście, ponieważ będziemy rozmawiać o czymś, co dotyczy nas jako Microsoftu. To już nie jest projekt dla klienta zewnętrznego, to jest projekt wewnętrzny, który się toczy w tej chwili. Czyli analiza satysfakcji klienta, trochę podobny scenariusz do tego, o którym opowiadałem w kontekście klienta rosyjskiego. My wewnątrz mamy bardzo wiele osób, również wiele osób odpowiedzialnych za śledzenie tego, jak piszą, mówią, oceniają nas nasi klienci, partnerzy, świat. No tutaj jest kilka oczywiście takich przykładowych ścieżek narysowanych. Na przykład, co się dzieje, kiedy komuś się popsuje Windows albo Office albo cokolwiek. W sensie indywidualnemu użytkownikowi. No, on dzwoni do wsparcia technicznego, oczywiście jeśli wie, że coś takiego istnieje, że może skorzystać. Nie wspominam o tym, że jest legalnym użytkownikiem naszych produktów. Dzwoni, zgłasza swój problem, ten problem zostaje jakoś tam rozwiązany. Później często zdarza się, że trafia do niego jakaś ankieta. Tak? Jak oceniasz poziom pomocy technicznej? Ta ankieta trafia do systemu, który się nazywa IBS. Proszę mnie nie pytać, co to znaczy, ja nie mam do niego dostępu. Skrótu też nie jestem w stanie rozszyfrować, ale to właśnie nie ma znaczenia. Z drugiej strony mamy dużych klientów, którzy już niekoniecznie dzwonią na support techniczny, ale dzwonią na przykład do opiekuna technicznego i wtedy już w mniej lub bardziej cierpkich słowach tłumaczą, że coś się popsuło. Mamy takich opiekunów technicznych w naszej organizacji, którzy właściwie odpowiadają wyłącznie za te relacje, tak, za utrzymanie relacji i odpowiedni poziom satysfakcji. Oni są zobowiązani oczywiście i rozliczani są z tego, żeby ta satysfakcja była jak największa, stąd też kolejne ankiety i kolejny system. No i trzecia rzecz, mamy takich dużych klientów, którzy nie zapłacili za tych opiekunów technicznych, a nam z kolei na nich zależy. Co robimy? Też bombardujemy ich informacjami raz na jakiś czas. Drogi kliencie, podziel się z nami, co o nas sądzisz, czy z perspektywy ostatniego roku poprawiliśmy się, czy nie. Więc mamy tutaj cały szereg różnego typu systemów, różne organizacje tak naprawdę zaangażowane w ten proces, czy procesy. No nie jest to do końca efektywne, jak łatwo się domyśleć. To, co w związku z tym robimy, no to po pierwsze, kończymy z silosami, czyli budujemy sobie jedno rozwiązanie, które będzie kolekcjonowało te informacje. Po drugie, zapuszczamy, czy angażujemy uczenie maszynowe po to, żeby mając to wszystko w jednym miejscu, być w stanie wyciągać wnioski bardziej automatycznie niż do tej pory. No i trzecia rzecz, szalenie istotna, która wydaje się znowu być może zbędna dla niektórych z Państwa, to rozmowa, tak? Czyli w momencie, kiedy już mamy te wyniki, spięcie się z naszym biznesem, tak? Pójście do tych handlowców, powiedzenie, słuchajcie, w tym konkretnym miejscu mamy duży problem, trzeba to jakoś poprawić. No a co dalej? No pewnie nie będziemy już wysyłać tych ankiet, czy dzwonić w sposób mniej lub bardziej przypadkowy, ale zbierać te informacje w sposób dużo bardziej inteligentny, tak? Wykorzystując do tego inne narzędzia, inne technologie i częściej. No a to wszystko oczywiście przekłada się na to, że ten wizerunek firmy, którą my mamy wewnętrznie, będzie spójny. Tak? To nie będzie tak, że jeden dział powie, no jest świetnie, a drugi powie, nie, jest kompletnie fatalnie, bo klienci nas nie lubią. To jest oczywiście szereg szerszego procesu. Ten proces w Microsoftie trwa i on pokazuje też, w jaki sposób przekształcać się, czy transformować w kierunku organizacji zorientowanej na dane. Ja z bardzo dużą przyjemnością patrzę, jak wiele my wewnętrznie inwestujemy też w własne zasoby, ponieważ to też jest taki trywiał. Mówi się, że na rynku brakuje ludzi, którzy znają się na tych technologiach i to jest fakt. Więc zamiast oczywiście ich rekrutować, szczególnie z perspektywy takiej firmy jak Microsoft, my potrzebujemy po prostu tysiące ludzi, którzy są w stanie coś takiego dostarczać, lepiej wykształcić wewnętrznie tych pracowników. Mamy w związku z tym przygotowane kilka ofert dla pracowników i to też może być inspiracją dla tych z Państwa, którzy być może pracują w dużych przedsiębiorstwach. Mamy coś, co się nazywa Machine Learning University, czyli takie szkolenia, czy ścieżki szkoleniowe tak naprawdę przygotowane dla różnych zainteresowanych pracowników. To wszystko oczywiście jest, znaczy po pierwsze darmowe, po drugie dostępne dla każdego, a po trzecie chętni mogą z tego korzystać. Bazuje na zasobach wewnętrznych i zewnętrznych. To nie jest jakaś tajna wiedza. Proszę mnie nie zrozumieć. My nie staramy się tutaj zbudować sobie kolejnej wieży z kości słoniowej. Mówimy, ok, na rynku jest bardzo wiele dostępnych szkoleń, materiałów, tutoriali. Staramy się po prostu to zebrać i dostarczyć w sposób taki skondensowany. Po drugie, poza tym university zakładamy ciągłe doszkalanie. Czyli mamy, tak jak już wspominałem, te wszystkie materiały są dostępne dla każdego, chętnego oczywiście. Zróżnicowany poziom zagadnień, to też jest ciekawe, że ludzie zaczynają oczywiście z bardzo różnych perspektyw, tak? Niekoniecznie to muszą być już analitycy, to mogą być deweloperzy, to mogą być właściciele jakiegoś biznesu i tak dalej, i tak dalej. Minimalny próg wejścia, no i dostęp do archiwaliów, rzecz oczywista, dużo, tam z tyłu zresztą widać nawet taki kalendarz, który mamy. Zwykle takich wydarzeń jest kilka w miesiącu, kiedy można po prostu przez godzinę sobie posłuchać kogoś opowiadającego o jakiejś konkretnej dziedzinie. I trzecia rzecz, którą wprowadziliśmy, pewnie taka najbardziej ciekawa, to OneML, czyli hackatony związane z przetwarzaniem danych i to są dane, które pochodzą z różnych grup produktowych, z różnych biznesów, które skupiają się na rozwiązaniu konkretnych problemów biznesowych, tak? Po to, żeby właśnie nie mówić o teorii, ale żeby zaangażować ludzi w sposób praktyczny. No i tutaj mamy przykłady. Mamy jakieś analizę danych z Xboxa, mamy reklamy, które Bing wykorzystuje, mamy Office 365, więc w bardzo fajny sposób możemy sobie poćwiczyć te umiejętności, jednocześnie też współpracując, tak? To jest platforma wirtualna, bardzo często zdarza się, że te zespoły, które powstają, są mocno interdyscyplinarne. Wystarczy się zgłosić, zarejestrować. Chętni tworzą takie zespoły, w których później uczestniczą i konkurują. Proszę Państwa, nadchodzi czas już podsumowania. W związku z tym zgrupowałem te 7 zasad, które były w jakiś sposób inspirowane projektami, w których angażowałem. Kieruj się prostotą, ufaj chmurze, sprzedawaj historię, inspiruj, nie zaczynaj od technologii, nawet jeśli jesteś technologiem. Unikaj, ale nie bój się porażek i doceniaj ludzi. Co dalej? Obiecałem, że na koniec wspomnę, w jaki sposób można z nami współpracować, jeśli są Państwo oczywiście chętni. To, co oferuje Global Black Belts, czy bezpośrednio, czy poprzez lokalne oddziały. Ja nie wspomniałem, że Global Black Belts jest organizacją taką międzynarodową. Dostarczamy laboratoria, tak? Czyli możliwość nauczenia się praktycznie tych technologii. Jedno z nich nazywa się Advanced Analytics Labs i tutaj omawiamy takie technologie. Drugi nazywa się Air Labs. W zależności od tego, czy od stopnia zaawansowania użytkowników, to może być trwać 1 albo 2 dni. Tak się składa, że akurat w Warszawie skończyliśmy w Polsce w zeszłym tygodniu pierwszą rundę tych szkoleń, więc mamy dość pozytywny feedback, jestem bardzo zadowolony z tych efektów. No a trzecia rzecz to oczywiście bezpłatne, jestem bezpłatnym zasobem, co też może niektórych z Państwa zaskakiwać. Angażujemy się w indywidualne projekty, tak jak opowiadałem. Liczę na to, że za jakiś czas będę tutaj z przyjemnością opowiadał o jakichś projektach, które uda się być może wspólnie z Wami zrealizować. Czy jakieś pytania?
Kontakt
na początku jest. To rozumiem, że materiały będą dystrybuowane, a za chwilkę się oczywiście możemy też wymienić wizytówkami. Bardzo dziękuję w takim razie za tak wczesne przybycie.